Geralt miał wrażenie, że język puchnie mu i wypełnia całą jamę ustną. Obawiał się, że to nie tylko wrażenie. Jad białego skorpiona był zabójczy. On sam nigdy dotąd nie był wystawiony na jego działanie, nie wiedział, jakie skutki mógł powodować dla organizmu wiedźmina. Poważnie się zaniepokoił, co sił walcząc z niszczącą go toksyną. Sytuacja nie przedstawiała się najlepiej. Ratunku, jak wyglądało, znikąd nie można było oczekiwać.
Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam.
Cześć, no witam was w kolejnym odcinku. Tak, może zacznę od tego, że w poprzednim tygodniu pojawiło się kilka komentarzy, wprawdzie większość negatywnych. Nie, zaraz, wszystkie były negatywne. W każdym razie, no jedyne co mogę obiecać, to to, że spróbuję trochę czytaj, to trochę wolniej czytać wybrane fragmenty. Postaram się o tym pamiętać. No ale teraz przejdźmy do rzeczy. Można powiedzieć, że w tym rozdziale, który teraz omawiam, no to mamy do czynienia z plot twistem. Ponieważ nagle okazuje się, że nie było żadnego demona, że to wszystko to było oszustwo, a Ortolan to wcale nie jest tylko zdemęciały staruszek, nieco szalony, ale postać dość negatywna. No więc tradycyjnie, jak zawsze, zacznę od streszczenia. Geralt przybywa na miejsce masakry. Oprócz ciał ofiar znajduje też Sorella de Gerlunda, który leży wewnątrz szasu z gałęzi. Wiedźmin waha się, niepewny co robić. Nagle czarodziej budzi się i widzi w swoim ręku kawałek jelita. Zaczyna krzyczeć z przerażeniem i próbuje uciekać, ale Wiedźmin szybko go dopada. Geralt żąda, by teleportował ich obydwu na Risberg. Czarodziej ma na torsie wytatuowany sigil, ale już w trakcie samego procesu Geralt orientuje się, że coś jest nie tak. Niestety jest już za późno. Bo okazuje się, że to wszystko był teatr, że de Gerlund udawał strach i przerażenie. Geralt trafia do miejsca, w którym właśnie de Gerlund razem z Ortolanem przeprowadzają eksperymenty, o których ponoć nie wie się nawet na Risbergu. Czarownik wszczukuje mu silną truciznę, jad skorpiona. Jest wleczony do fotela. Robią to śmierdzący osobnicy, Buey Bank, będący wynikiem magicznego eksperymentu. Poza czarownikiem i nimi obecny jest też posługujący się arbaletem, garbaty człowiek nazywany pasztorem. Czarodziej poleca im, by opuścili pomieszczenie. Jest pewny siebie, no bo wie, że działa jad skorpiona. Czarodziej bardzo lubi mówić. Na dodatek chce sobie popatrzeć, jak wiedźmin cierpi. Opowiada mu częściowo o swój życiorys. Został wybrany, aby był obecny w zespole, który będzie sabotował działania Ortolana. Częściowo miała na to wpływ także jego uroda, bo Ortolan gustuje, czy też raczej, gdy mógł, gustował w mężczyznach. Sam Sorel nie jest zbyt utalentowany magicznie, to też swoją pozycję wśród czarodziejów buduje na podstawie sprawienia wrażenia, że jest bliskim współpracownikiem Ortolana i że ten uczy go goecji. Otwarcie przyznaje się do masakry, w których szacuje, że zginęło około 50 osób. A cała pułapka miała zostać wymyślona przez Ortolana. Stary czarodziej ponoć chce wykorzystać oczy wiedźmina. Czarodziej gada, a Geralt czuje, że zaczyna powoli odzyskiwać siły. W końcu zbiera ich na tyle, by rzucić znak somne. Ponieważ wciąż jest mocno osłabiony, de Gerlund zasypia tylko na moment. Geralt nie do końca panuje nad swoim ciałem, dlatego próbując stać narobił hałasu. Do środka wpada pasztor. Geralt bije go w głowę najpierw księgami, a potem karawką, ale Garbusowi i tak udaje się wezwać Bue i Banga. De Gerlund próbuje zrzucić zakręcie, ale Geralt przekłada miecz do gardła i każe się teleportować. Bue i Bang wpadają do środka, ale czarodziej rzuca zaklęcie. Jednak odpycha Geralta, nim portal ich zabiera, to też Wiedźmin sam przenosi się w przestrzeni. Wiedźmin trafia w nieznane mu miejsce, przynajmniej w tym momencie go nie rozpoznaje, panuje noc. W tym rozdziale mamy wyjawione, kto stoi za atakami na pogórzu. Czy cała intryga jest satysfakcjonująca? No w mojej opinii nie. W ogóle ten rozdział jest dość taki, no, naciągany bym to nazwał. De Grylin zachowuje się jak taki stereotypowy zły, zwłaszcza w starszych filmach. Zwłaszcza w takich, gdy to jeden bohater ratuje świat albo pokonuje wszystkich złych. To znaczy i ten główny zły na sam koniec go prawie chwyta i zaczyna mu opowiadać swój plan, ale dzięki temu bohater znajduje jakiś sposób albo się uwolnić, albo przebywa pomoc. No i tutaj oczywiście De Grylin monologuje i to dość długo. Oczywiście no, mamy tutaj uzasadnienie, że po pierwsze jest zakochany we własnym głosie, po drugie jest sadystą, czyli lubi patrzeć, jak inni cierpią, a po trzecie jest przekonany, że jest bezpieczny, ponieważ szczyknął Wiedźminowi jad skorpiona. No niemniej, abstrahując od jego realnych umiejętności magicznych, to powinien sobie zdawać sprawę z tego, że no, Wiedźmini nie są zwykłymi ludźmi. No, generalnie Sapkowskiemu średnio wychodzą takie tacy główni źli, główne złe charaktery. Bo na przykład, no oczywiście Filipa jest interesująca, ale i Wilgefortz nie był zbyt udany, a Sorrel jest o wiele gorszy, jest postacią raczej zupełnie jednowymiarową i po prostu zwyczajnie nieciekawą. No, a zacznijmy może od tego, jak w ogóle Geralt został złapany w pułapkę. Scena jest poprzedzona, ta, którą zacytuję, jest poprzedzona opisem małego chłopca rozerwanego na kawałki. Ale Geralt został schwytany poprzez wykorzystanie jego własnych skrupułów i wątpliwości. Można powiedzieć dzięki temu, że Wiedźmin ma pewien kodeks moralny. Wiedźmin przełknął ślinę. Zarąbać go, pomyślał, póki nieprzytomny? Tego oczekują Pinety i Cara? Zabić energumena? Wyeliminować goetę zabawiającego się wywoływaniem demonów? Z zamyślenia wyrwał go jęk. Sorrel de Grylin wyglądał, odzyskiwał przytomność. Poderwał głowę, zajęczał, znowu opadł na baruch. Uniósł się, wodził wkoło błędnym wzrokiem. Zobaczył Wiedźmina, otworzył usta. Spojrzał na swój zabryzgany krwią brzuch. Uniósł rękę. Zobaczył, co w niej trzyma i zaczął krzyczeć. Geralt patrzył na miecz. Jaskrowy nabytek ze złoconym mielcem. Popatrywał na cienką szyję czarodzieja. Na nabrzmiałą na niej żyłę. No, czyli widzimy, że Geralt wzdraga się przed zabiciem kogoś, no, kogo motywacji sytuacji do końca nie zna. Zaraz później jest następny fragment. De Grylin zaszlochał. Nieco teatralnie Geralt nie mógł oprzeć się takiemu wrażeniu. No a więc jak widzimy, Wiedźmin ma pewne wątpliwości co do tego, co się dzieje. Żałował, że nie zaskoczył energumena, zanim demon go porzucił. Żal zdawał sobie z tego sprawę, był mało racjonalny. Świadom był, jak groźna mogła być konfrontacja z demonem. Powinien być rad, że jej uniknął, ale nie był rad. Przynajmniej wiedziałby wówczas, co robić. Że też trafiło na mnie, pomyślał. Że też nie wpadł tu Franz Torquil ze swym oddziałem. Konstabl nie miałby oporów ani skrupułów. Ubabrany we krwi, zdybany z wnętrzościami ofiary w garści, czarodziej z miejsca dostałby stryczek na szyję i zadyndał na pierwszym z brzegu konarze. Torquila nie powstrzymałyby wahania ani wątpliwości. Torquil nie zastanawiałby się, że zniewieściały i raczej chuderlawo prezentujący się czarodziej w żaden sposób nie byłby w stanie okrutnie rozprawić się z tyloma ludźmi i to w czasie tak krótkim, że skrwawione odzienie nie zdążyło wyschnąć ani zesztywnieć, że nie zdołałby rozedrzeć dziecka łymi rękami. Nie, Torquil nie miałby rozterek. O, czyli tu widzimy jeszcze kolejny element. Jak widzimy, że Geralt ma wątpliwości co do tego, co się stało. Po prostu nie chce działać, dopóki nie pozna całej prawdy. No, poznaje ją, a przynajmniej jeśli nie całą, to dużą jej część. Gdy De Grylin już prawie od razu zaczyna od tego, by mu mówić, co się stało. Wyrolowałem cię jak dziecko, tam na polanie, wycedził. Jak to dziecko się okazałeś naiwny. Wiedźmin Geralt z Rivii. Choć instynkt go nie mylił, nie zabił, bo nie miał pewności. bo jest dobrym Wiedźminem i dobrym człowiekiem. Powiedzieć ci, dobry Wiedźminie, kim są ludzie dobrzy, to tacy, którym los poskąpił szansę skorzystania z dobrodziejstw bycia złymi. Względnie tacy, którzy szansę taką mieli, ale byli za głupi, by z niej skorzystać. Nieważne, do której grupy się zaliczasz. Dałeś się podejść, wpadłeś w pułapkę i gwarantuję, że nie wyjdziesz z niej żywy. Ależ on jest zły, prawda? No, doprawdy, tutaj te rozważania, że och, człowiek dobry, to jest głupiec i tak dalej, to już nawet w takim Harry Potterze było to rozsądnie powiedziane, gdy Voldemort po prostu oznajmiał, że dobro i zło nie istnieją, że liczy się tylko władza i potęga. Czy też coś podobnego w zasadzie też mówił Wilgefortz. Że to są zupełnie śmieszne perspektywy. A tu natomiast Sorel mówi, że każdy jest zły i że w zasadzie zło jest naturalnym stanem człowieka. No cóż, a co do tego, dlaczego Geralt dał się schwytać, no to w zasadzie już wszystko zostało powiedziane. Po prostu i to akurat pasuje do jego charakteru, jaki był budowany przez praktycznie cały cykl. To znaczy, że jest to człowiek kierujący się pewnymi zasadami moralnymi, mający często wątpliwości i skrupuły. No w każdym razie, tak czy owak, Geralt opowiada Wiedźminowi swoją historię. Z ciekawszych rzeczy dowiadujemy się, że niegdyś w czarodziejów panoszyła się mizoginia. No, Geralt używa czasu przeszłego, no ale pamiętajmy, że Wilgefortz też różne rzeczy wygadywał o kobietach. No więc przynajmniej wśród niektórych czarodziejów ona nie zniknęła z czasem. W każdym razie tu chodzi o to, że ta mizoginia wiązała się z relacjami mistrz i uczeń, które nabrały także niekiedy odcienia erotycznego. No i właśnie w takiej to parze niegdyś był Ortolan. No i on później także, jak rozumiem, utrzymał stosunki ze swoimi uczniami, chociaż Sorel mówi, że no, Ortolan już stracił możliwość i chęć przynajmniej czynnego uprawiania seksu z mężczyznami. No w ogóle to jest kolejna część takiej budowy postaci. O ile Wilgefortz no, nie do końca się udał Sapkowskiemu, to jednak był, przynajmniej na początku, w jakiś sposób interesujący. No to tu mamy już pierwszy, jeden cytat przytoczyłem, a tu mamy drugi. Jak się zapewne zorientowałeś, powiedział, nie trafiłeś na Risberg. Trafiłeś do mojego azylu i pustelni. Miejsca, w którym wraz z moim mistrzem przeprowadzamy eksperymenty, o których na Risbergu nie wiedzą. Jestem, jak zapewne wiesz, Sorer Albert Amador de Geralt, magister magicus. Jestem, czego jeszcze nie wiesz, tym, który zada ci ból i śmierć. Zniknęły jak zdmuchnięte wiatrem udawane przerażenie i odgrywana panika. Zniknęły wszelkie pozory. Wszystko tam na planie węglarzy było udawane. Przed obwisłym w paraliżującym chwycie sękatych łap Geraltem stał to zupełnie inny Sorel de Geralt. Sorel de Geralt triumfujący, przepełniony pychą i butą. Sorel de Geralt szczerzący zęby w złośliwym uśmiechu. Uśmiechu każącym myśleć o skolopendrach przeciskających się przez szpary pod drzwiami, o rozkopywanych grobach, o białych robakach wijących się w padlinie, o tłustych końskich muchach poruszających nóżkami w talerzu rosołu. Jest to, można powiedzieć, malowniczy opis. W każdym razie można powiedzieć, że najciekawszą rzeczą jest to, że chociaż niby jest wśród magicznej elity, która jak się wydaje pracuje na Risbergu, no to sam nie jest zbyt utalentowanym czarodziejem. Budują swoją pozycję nie poprzez swoją moc, tylko poprzez budowanie iluzji, chociaż nie do końca, swoich bliskich relacji z Ortolanem. No i na swoich rzekomo wyjątkowych talentach, których nie posiada. Otwarcie to zresztą Geraltowi przyznaje. Mój męski efekt z Ortolanem zbytnich poświęceń nie wymagał. Staruszek dawno już przekroczył zarówno granicę wieku, w którym się może, jak i tego, w którym się chce. Ale postarałem się, aby mniemano inaczej. Aby myślano, iż z Kretesem stracił dla mnie głowę. Że nie ma takiej rzeczy, której odmówiłby swemu pięknemu kochankowi. Że znam jego szyfry, że mam dostęp do jego tajemnych ksiąg i sekretnych notatek, że obdarowuje mnie artefaktami i talizmanami, których wcześniej nikomu nie ujawnił i że uczy mnie zabronionych zaklęć, w tym i Goetzi. Jeśli do niedawna wielcy z Risbergu lekceważyli mnie, teraz nagle zaczęli poważać. Urosłem w ich oczach. Uwierzyli, że robię to, o czym sami marzą i że odnoszę w tym sukcesy. Wiesz, co to jest transhumanizm? Co to jest specjacja? Specjacja radiacyjna? Introgresja? To generalnie bez wchodzenia w szczegóły są to terminy z zakresu genetyki. No, to już nie będę powtarzał tego samego, no bo wiemy, że świat Wiedźmina jest pod tym względem specyficzny, że nie jest bardzo zaawansowany technicznie, ale na przykład wiedza w pewnych kwestiach jest no, bardzo odbiega od tego, jakby to było w naszym średniowieczu. Co zresztą nie jest nic dziwnego, bo wiemy, jak ten świat powstał. Nie masz się czego wstydzić. Ja też nie za bardzo. Ale wszyscy sądzą, że wiem dużo, że pod okiem i auspicją Ortolano prowadzą badania nad udoskonaleniem rodzaju ludzkiego. W szczytnym celu, żeby poprawić i ulepszyć. Polepszyć kondycję ludzi, wyeliminować choroby i niepełnosprawność, wyeliminować starzenie się, bla, bla, bla. Oto cel i zadanie magii. Iść drogą wielkich, dawnych mistrzów. Malaspiny, Alzura i Darana. Mistrzów hybrydyzacji, mutowania i modyfikowania genetycznego. No właśnie, te modyfikacje genetyczne to w ogóle są bardzo istotnym wątkiem tej książki, a zwłaszcza w kwestii Risbergu. No cóż, no mamy... Ich potępienie i szkodliwe skutki też są tu... No nie jest to powiedzmy w żaden sposób ukryte. Jest to dość zauważalne. Degrelle zresztą dość jasno stwierdza, że on po prostu udawał Goetę, aby zrobić wrażenie na innych magach. Nie mogąc więc zostać Goetą, no bo tam trzeba wspomnieć, że sam powiedział, że Ortolan dość obelżywie wyraził się o jego umiejętnościach magicznych, czyli chociaż sam Ortolan ponoć kiedyś parał się Goecją, no to nie chciał Degrelle'a tego nauczyć. Pozorować. Wiadomo, że wywołany przez Goetę demon często wyrywa się i sieje zniszczenie. A więc posiałem kilka razy. Wyryżnąłem w pień kilka osad, a oni uwierzyli, że to demon. Zdziwiłbyś się, jacy oni są łatwowierni. Kiedyś uciąłem złapanemu wieśniakowi głowę i kadgutem biodegradowalnym przyszyłem w to miejsce łeb wielkiego kozła, maskując się gipsem i farbą. Kadgut to jest struna chirurgiczna. No, to jest włókno, które jest produkowane z baranich lub kozich jelit. I ono ma dobre właściwości mechaniczne i faktycznie ulega biodegradacji. No i kontynuujmy. Po czym zademonstrowałem moim uczonym kolegom jako teriocefala, efekt niebywale trudnego eksperymentu w dziedzinie wytwarzania ludzi o zwierzęcych głowach, eksperymentu udanego niestety tylko częściowo, bo rzeczony efekt nie przeżył. Uwierzyli, wystaw sobie. Urosłem w ich oczach jeszcze wyżej. Wciąż czekają, kiedy wytworzę coś, co przetrwa. Utwierdzam ich w tym mniemaniu, co i rusz przeszywając jakiś łeb do bezgłowego trupa. No jest to, nie da się ukryć, dość takie... karykaturalne. Wielcy mistrzowie magii ufają oszustowi. Z drugiej strony to można łatwo zauważyć w relacjach międzyludzkich, w życiu publicznym i tak dalej, że reputacja ma bardzo duże znaczenie i że często jeśli ma się dobrą reputację, to można sobie na więcej pozwolić i ludzie łatwiej uwierzą. Ale to dygresja była. O czym to ja? Aha, o wyrośniętych osadach. Tak jak oczekiwałem, mistrzowie z Risbergu wzięli to za czyny demonów lub opętanych przez nie energumenów. Ale popełniłem błąd, przesadziłem. Jedną osadą drwali i nikt by się nie przejął, ale my wyrżnęliśmy kilka. Pracowali głównie Bue i Bank, ale i ja przyłożyłem się na miarę możliwości. W pierwszej kolonii, w Cisach czy jakoś tak, nie popisałem się za nadto. Gdy zobaczyłem, co Bue i Bank wyrabiają, zwymiotowałem, obrzygałem cały płaszcz. Był do wyrzucenia. Płaszcz z najlepszej wełny, oprymowany srebrzystymi norkami, kosztował prawie 100 koron. Ale potem szło mi coraz lepiej. Po pierwsze odziewałem się stosownie, w stylu roboczym. Po drugie polubiłem te akcje. Okazało się, że to spora przyjemność odrąbać komuś nogę i patrzeć, jak krew tryska z kikuta, albo oko komuś wyłupić, albo wyszarpać z rozprutego brzucha pełną garść porujących flaków. Będę się streszczał. Razem z dzisiejszymi wyszło z tego bez mała półsetki osób płci obojga w wieku zróżnicowanym. No nie wiemy, ilu ludzi z Risbergu faktycznie o niczym nie wie i faktycznie wierzy, że jest jakiś demon, ponieważ mamy podstawy, by sądzić, że na przykład Pinety nie wierzy. tak czy owak, jaki był tego wszystkiego efekt? Risberg uznał, że trzeba mnie powstrzymać. Ale jak? Wciąż wierzyli w moją moc jako goety i bali się moich demonów. I bali się rozwścieczyć zakochanego we mnie Ortolana. Rozwiązaniem miałeś więc być ty, Wiedźmin. No tutaj warto zwrócić uwagę, że być może to po prostu Geralt miał przyjąć na siebie większość złości, jaka mogłaby spotkać Napiętego i Carę, gdyby Grelund zginął. No to i tu ja chciałbym dać taki kontrast do innej osoby. W końcu, która jest poniekąd podobna, w końcu Bonhart także jest okrutny, także jest sadystą i także go poznajemy może nie w akcie mordu, bo powiedzmy ze szczurami walczył, no ale tak czy owak są pewne podobieństwa, no ale Bonhart sprawia wrażenie zwykle groźnego, a de Grelund jest nawet momentami śmieszny. Być może dlatego, że otwarto mówi o swoich słabościach, natomiast Bonhart z pewnością mieczem potrafi się posługiwać. Interesującej rzeczy dowiadujemy się też o Ortolanie. No już wtedy, podczas rozmowy z Geraltem nie wypadł zbyt dobrze, no ale to wtedy raczej sprawiało wrażenie zdemęciałego staruszka. Natomiast od Ortolana dowiadujemy się trochę więcej, znaczy od Sorella dowiadujemy się trochę więcej. Dowiedziałem się, że chcą cię na mnie nasłać. Nie ukrywam, strach z lekka mnie obleciał. Słyszałem o Wiedźminach to i owo, o tobie zaś w szczególności. Co tchu pobiegłem do Ortolana. Ratuj, mistrzuniu, ukochany mój. Ukochany mistrzuniu najpierw mnie zbeształ i zburczał, że to niby bardzo brzydko mordować drwali, że to nieładnie i żeby mu to było ostatni raz. Ale potem doradził, jak cię podejść i zwabić w pułapkę. Jak pojmać, używając sigila teleportacyjnego, który sam parę lat temu wytatuował na mym męskim torsie. Zabronił jednak zabijania cię. Nie sądź, że z dobroci. On potrzebuje twoich oczu. Dokładniej chodzi mu o tapetum lucidum, warstwę tkanki wyścielającą wnętrze twoich gałek ocznych. Tkanki, która wzmaga i odbija światło kierowane na fotoreceptory, dzięki czemu podobnie kotu widzisz w nocy i w ciemnościach. Najnowsza idea fix Ortolana to wyposażenie całej ludzkości w zdolność kociego widzenia. W ramach przygotowań do tak szczytnego celu zamierza wszczepić twoje tapetum lucidum jakiejś kolejnej mutacji, którą tworzy, a tapetum do przeszczepu musi być pobrane od żywego dawcy. Geralt strasznie poruszył palcami i dłonią. No i tutaj chcę zwrócić uwagę, jak trochę nawet kuriozalny jest ten dialog, no bo takie całkowite wyjaśnienie wszystkiego i tutaj wspomnienie, jak powstaje wzrok, jak dokładnie jest to ze wzrokiem Wiedźmina i tak dalej, no jest to niemalże groteskowe. No bardzo mi się sposób konstrukcji narracji w tym rozdziale nie podoba. Ortolan, mak etyczny i miłosierny, po usunięciu gałek ocznych swej nieprzebranej dobroci zamierza darować cię życiem. Mniema, że lepiej być ślepcem niż nieboszczykiem, nadto wzdraga się na myśl o przysporzeniu bólu twojej kochance, Yennefer z Wangenbergu, którą darzy wielkim, a dziwnym w jego przypadku afektem. Do tego on, Ortolan, jest już bliski wypracowania magicznej formuły regeneracyjnej. Za kilka lat będziesz mógł zgłosić się do niego, a on ci oczy przywróci. No i tak już pomijając Sorella, to Ortolan też nie rysuje się zbyt fajnie. No jak widzimy, jest to... On teoretycznie cały czas opowiada o szczęściu ludzkości i tak dalej. To może być kolejna niezbyt subtelna aluzja, tym razem do komunizmu, no ale jest generalnie postacią złą, no bo pozbawianie kogoś wzroku wbrew jego woli, to nie jest dobre. No czyli podsumowując to, Sorel to postać niezbyt udana, nawet jeśli to było celowo, no to nie bardzo widzę cel tego zabiegu, bo nawet taka groteska też powinna mieć jakiś swój cel. Oprócz tylko ewentualnie wyśmiania czegoś. No a Ortolan, no jest dodany mu, nazwijmy to, mroczny rys. No ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze takich kilka uwag i chciałbym później przytoczyć cytat, który kończy ten rozdział. Ale zaczniemy jednak troszeczkę jeszcze, zostańmy przy genetyce, no bo mamy właśnie wspomnianych już wcześniej przeze mnie Bue i Banga, które są efektem eksperymentów genetycznych Ortolana. Oto jak ich opisuje Geralt, ich wygląd. Pamiętał olbrzymiego ogro krasnoluda Mikitę, ochroniarza Pyrala Prata. Ci dwaj trochę go przypominali. Mogliby od biedy ujść za bliskich krewnych. Byli podobnego jak Mikita wzrostu, podobnie śmierdzieli, podobnie nie mieli szyi, podobnie sterczały im, niczym dzikom, zęby spod dolnych warg. Nikita był jednak łysy i brodaty, a ci dwaj brud nie mieli. Małpie gęby pokrywała im czarna szczeć, a czubki jajowatych głów zdobiło coś wyglądającego jak zmierzwione pakuły. Oczka mieli małe i przekrwione, uszy wielkie, szpiczaste i okropnie włochate. Ich odzież nosiła ślady krwi. Oddech cuchnął tak, jakby od wielu dni żywili się wyłącznie czosnkiem, gównem i zdechłymi rybami. Opis jak opis. Nie porywa, ale też specjalnie nie odrzuca. No a tak później jest wyjaśnione, że oni są efektem krzyżowania ogrów i troli. Tak jak więc widzimy, krzyżowanie tutaj w okolicach Risbergu, jak się już można było zorientować, zatacza naprawdę szerokie kręgi. Generalnie jest ciekawe, dlaczego tak mało krzyżówek występuje w większej odległości od Risbergu. No oczywiście wiemy, jaki jest faktyczny tego powód, no ale podejrzewam, może po prostu ich ceny są tak drogie, że tylko ludzie naprawdę bogaci mogą sobie pozwolić na kupno czegoś z tego zamku. No i chciałbym tam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Tegerlund ma medalion błękitny i tutaj mamy też łapkę kota, który w nią uderza, no bo tutaj występuje oczywiście tradycyjnie, jak to często u Sapkowskiego, kot. Generalnie Sapkowski bardzo lubi te zwierzęta, ponieważ występują nie tylko w Sadze Wiedźmińskiej, występują oczywiście w trylogii husyckiej i z tego co pamiętam, tak czytałem kiedyś jakiś tom jego opowiadań, to tam też były koty. Było chyba nawet coś w rodzaju tego, że koty wywierają jakby zemstę na ludziach, ale tego nie jestem pewien, bo czytałem tekst dość dawno. No w każdym razie on uderza w ten medalion, no i to jest istotne, bo jak pamiętacie, to wcześniej, gdy Koral no, pokazywała mu, szukali jego mieczy, no to właśnie widział, jak łapka kota uderza w medalion. No, ten medalion zresztą będzie istotny w przyszłości. No to jeszcze został mi cytat otwierający rozdział. Śmierć to nasz odwieczny towarzysz. Zawsze podąża po naszej lewej na wyciągnięcie ręki za nami. To jedyny mądry doradca, na jakiego może liczyć wojownik. Jeśli wydaje mu się, że wszystko zmierza ku złemu i że za chwilę zostanie unicestwiony, wojownik może obrócić się ku śmierci i spytać, czy faktycznie tak jest. Śmierć odpowie mu wówczas, że się myli, że jedynie jej dotknięcie się liczy. A ja jeszcze cię nie dotknęłam, powie Carlos Castaneda, Journey to Ixtlan. Castaneda to był pisarz, który kiedyś twierdził, że Indianie Yukiwi, pewnie coś przekręciłem nazwę, za co przepraszam, z Meksyku nauczyli go szamanizmu. No i on później napisał kilka książek o naukach, jakie udzielił mu rzekomy szaman Don Juan. Opisał ich filozofię i różne rzeczy. Generalnie początkowo przyjęto, że opisał tam prawdziwe rytuały, ale obecnie większość antropologów stanowi na stanowisko, że był po prostu sprytnym oszustem. Aczkolwiek no, niektórzy mówią, że no, można traktować to po prostu jako literaturę fikcyjną. To znaczy, że to nie jest żaden reportaż czy opis prawdziwych praktyk, a jedynie jakieś metafory. No ale Castaneda nigdy tak nie twierdził. No w każdym razie no, sporo zarobił na tych książkach. No co do tego cytatu, no to tu chyba mówimy wprost. Tu akurat nie wprost mamy odniesienie do treści rozdziału, no bo chodzi o to, że Geralt faktycznie pod wpływem tego jadu skorpiona znajduje się bardzo blisko śmierci. No ale jednak jeszcze nie nadszedł jego czas. No to zostało mi jeszcze przytoczenie zakończenie tego rozdziału. Dłuższy cytat, no to po to, żeby było trochę tak, nazwijmy to akcji, tak jak zapowiadałem. Geralt zebrał wszystkie siły. Nie było tego wiele. Jeśli zaś chodzi o ową Yennefer, czarodziej pochylił się jeszcze bardziej. Wiedźmin poczuł jego miętowy oddech. To mnie, w odróżnieniu od Ortolana, myśl o przysporzeniu jej cierpień raduje wręcz niepomiernie. Odkryłem zatem ów fragment, który w tobie najbardziej ceniła i wyślę jej do Wenger. Myślę, że to nie przypadkowo, że właśnie w tym momencie Geralt mu przerwał. I to nie tylko dlatego, że zebrał już siły. Geralt złożył palce w znak i dotknął twarzy czarodzieja. Sorel de Gerlund zachłysnął się, opadł na krzesło. Zachrapał. Oczy uciekły mu gdzieś w głąb czaszki, głowa zwisła na ramię. Łańcuszek medalionu wymknął się z bezwładnych palców. Geralt zerwał się, a raczej spróbował się zerwać. Jedyne, co mu się udało, to spaść z krzesła na podłogę głową tuż przez buty Degerlunda. Przed samym nosem miał opuszczony przez czarodzieja medalion. Na złotym owalu błękitny emaliowany delfin na Geant. Godwalkerak. No właśnie, no, to jest powiedzmy dość istotny artefakt. Nie miał czasu się dziwić ani zastanawiać. Degerlund zaczął głośno harczeć. Widać było, że zaraz się zbudzi. Znak somny poskutkował, ale nikle i nietrwale. Wiedźmin nazbyt był osłabiony działaniem jadu. A, no właśnie, tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą mamy tutaj nowy znak, który nazywa się somne i potrafi usypiać ludzi. No tego nie było we wcześniejszych częściach. No ale to znowu też Geralt, pamiętajmy, pomijając tam opowiadania, to nie korzysta ze znaków znowu tak często. Stał trzymając się stołu, strącając zeń księgi i zwoje. Do pomieszczenia wpadł pasztor. Geralt nawet nie próbował znaków. Porwał ze stołu oprawny w skórę i mosiąc grymuar, walnął nim garbusa w gardło. Pasztor z rozmachem siadł na podłodze i upuścił arbalet. Arbalet to jest rodzaj kuszy, która jest przystosowana do miotania pocisków kamiennych lub ołowianych. Więc no, nie miota po prostu bełtami, tak jak to robi, drewnianymi bełtami, tak jak to jest w zwykłej kuszy. Wiedźmin walnął go jeszcze raz i byłby powtórzył, ale inkunabeł wyścisnął mu się ze zgrabiałych palców. Chwycił stojącą na księgach karafę i roztrzaskał ją pasztorowi na czole. Garbus, choć zalany krwią i czerwonym winem, nie ustąpił. Rzucił się na Geralta, nawet nie strząsając z powiek okruchów kryształu. Błe! Rozdarł się, łapiąc Wiedźmina za kolana. Bang! Do mnie! Geralt złapał ze stołu kolejny grymuar, ciężki, z oprawą inkrustowaną fragmentami ludzkiej czaszki. Wyrżnął nim garbusa, aż poleciały odpryski kości. Degerlund zaharczał. Usiłował unieść rękę. Geralt pojął, że próbuje rzucić zaklęcie. Zbliżający się łomot ciężkich stóp świadczył, że Błe i Bank nadciągają. Pasztor gramolił się z podłogi, macał wokół, szukał kuszy. Geralt zobaczył na stole swój miecz, chwycił go. Zatoczył się, ledwie nie upadł. Złapał Degerlunda za kołnierz, przyłożył mu łoszcze do gardła. Twój sigil! Krzyknął mu do ucha. Teleportuj nas stąd! Błe i Bank, zbrojni w bułaty, zderzyli się w drzwiach i uwięźli w nich. Zaklinowali kompletnie. Żaden nie pomyślał o tym, by ustąpić drugiemu. Framuga trzeszczała. No i tu właśnie mamy kolejny element. No, można przyjąć, że trolle i ogry tak generalnie z fantazy nie są zbyt bystre, więc ich krzyżówki też siłą rzeczy takie nie są. Teleportuj nas! Geralt chwycił Degerlunda za włosy, przegiął mu głowę do tyłu. Teraz! Inaczej przerżnę ci grydykę! Boje Bank wypadli z drzwi razem z framugą. Pasztor znalazł kuszę, uniósł ją. Degerlund drżącą ręką rozchełstał koszulę, wykrzyczał zaklęcie, ale nim jeszcze ogarnęła ich ciemność, wyrwał się Wiedźminowi i odtrącił go. Geralt złapał go za koronkowy mankiet i spróbował przyciągnąć, ale w tym momencie portal zadziałał i wszystkie zmysły, w tym dotyk, znikły. Poczuł, jak jakaś żywiołowa siła wsysa go, szarpie nim i kręci jak w wirze. Zimno sparaliżowało. Na ułamek sekundy. Jeden z dłuższych i paskudniejszych ułamków w jego życiu. Łomotnął o ziemię, aż zadudniło. Na wznak. Otworzył oczy. Wokół panował czarny mrok, nieprzebite ciemności. Oślepłem, pomyślał? Straciłem wzrok? Nie stracił. Była po prostu bardzo ciemna noc. Jego, jak je uczenie nazwał Degerlund, tapetum lucidum zadziałało. Wychwyciło całe światło, jakie w tych warunkach było do wychwycenia. Po chwili rozpoznawał już dookoła zarysy jakichś pni, krzaków czy chaszczy, a nad głową, gdy rozwiały się chmury, zobaczył gwiazdy. No, powiedzmy, że zakończenie jest o tyle fajne, no, że zawsze jest jakaś akcja, a tu mamy jeszcze wysokie stawki, bo przecież Geralt jest mocno osłabiony i realnie jest w niewesołej sytuacji. Ale całościowo no, nie jestem w stanie tego rozdziału dobrze ocenić. No po prostu taki sama postać Sorella, jak i sposób, w jaki on tu o wszystkim opowiada, no no nie podoba mi się to. Uważam to za naprawdę pójście na łatwiznę. No, no nie, nie jest to dobry, nie jest to moim zdaniem dobry rozdział. Za tydzień również nie braknie nam akcji. No i to w sumie na tyle. Jeśli macie także jeszcze jakieś takie uwagi, ale takie konkretne, bo jakby ktoś napisze, że jest do dupy, no to trudno, no przykro mi, ale nic z tym nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że tym razem czytałem w sposób trochę wolniej, bo faktycznie jak przeczytałem tamtą uwagę i puściłem poprzedni odcinek, to faktycznie czytałem trochę za szybko. No, w każdym razie tak się tak. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień. Cześć.